I zaczynamy drugie kazanie z serii Cztery fundamentalne prawa małżeństwa. Dzisiaj będziemy mówić na temat kolejnego prawa i budujemy sobie tą całą serię na podstawie pierwszej księgi Mojżeszowej, drugi rozdział 24-25, gdzie jest napisane tak. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją. Pamiętacie to słowo opuści sprzed tydzień temu, tak? To słowo opuści oznacza rozluźni, tak? Jest relacja najważniejsza dla człowieka, który nie jest w związku małżeńskim, to jest relacja z rodzicami. W momencie, kiedy jeśli stajesz się żoną, jeśli stajesz się mężem, to ta relacja jest rozluźniona. Ty dalej okazujesz szacunek rodzicom, ale to nie jest już najważniejsza relacja. Najważniejszą relacją jest relacja męża i żony, pomimo tego, że twoi rodzice mogą mieć tendencję do tego, aby ingerować, rodzice często to nazywają, aby interesować tym, co się dzieje w twoim małżeństwie. To już nie jest ich biznes. Tak? Dochodzi do rozluźnienia relacji. I dzisiaj powiemy sobie na temat kilku słów, 24 werset i mówi tak, że nie dość, że opuszczasz ojca swego i matkę swoją, to łączysz się z żoną swoją i złączy się z żoną swoją. To słowo złączyć to jest hebrajskie słowo dabak i ono oznacza zabiegać z dużym zaangażowaniem i trwać przy kimś gorliwie. Zabiegać z dużym zaangażowaniem i trwać przy kimś gorliwie. I zanim pójdziemy sobie dalej, to spróbujmy obalić kilka mitów odnośnie małżeństwa. Pierwszy mit polega na tym, że jeśli się dobrze dobierzemy, to wszystko będzie okej. Ktoś to kiedyś słyszał? Tak? Jeśli dobrze się dobierzemy, to wszystko będzie okej. To jest kłamstwo. Każde małżeństwo wymaga pracy i ciężkiej pracy. Nie od czasu do czasu, nie tylko kiedy jedziecie na wakacje, ale wymaga pracy tydzień w tydzień. Tydzień w tydzień, tydzień w tydzień potrzebujesz pracować nad swoim małżeństwem. Drugi mit, małżeństwo nie wymaga ciągłej pracy. To jest to, co przed chwilą obaliliśmy. To nie jest tak, że byliście zakochani, tak? To nie jest tak, że kiedyś pisaliście listy do siebie. Ja pamiętam, miałem złamaną rękę, a kiedy tak bliżej się poznaliśmy z Krysią, kiedy się gdzieś zbliżyliśmy, to było, 18 lat temu. Czas leci. 18 lat temu zaczęliśmy chodzić ze sobą i pisałem listy lewą ręką, bo prawą miałem złamaną, miałem w gipsie przez 10 tygodni i pisałem listy do mojej Krysi i zawsze na końcu nie pisałem kocham cię, ale moja Krysia wymyśliła takie hasło, dwa słowa, tak, które oznaczało kocham cię. Pisałem, Krysiu, ja nie palę, bo ty tak chcesz. I pisałem to paląc papierosa. To było przed moim nawróceniem. Tak? Pisałem tam wiele różnych dziwnych rzeczy, wiele kłamstw, jakkolwiek było romantycznie. I pamiętam, kiedy dostawałem ten list od Krysi, od razu biegłem do ubikacji, zamykałem się w ubikacji, otwierałem i... Po prostu chłonąłem każde słowo i wychodziłem stamtąd. Ja, to jest po prostu totalne zauroczenie, totalne zakochanie. Pamiętam, Krysia moja wymyśliła, ponad dwa tygodnie po tym, jak miałem złamaną rękę, prawie złamanie otwarte, uderzyłem w ścianę, graliśmy w koszykówkę w mieście Częstochowa, tam wiele dobrych rzeczy mi się przydarzyło. I kiedy zablokowałem tą rękę o ścianę, nagle mi ktoś wskoczył tutaj. To się działo wszystko w olbrzymiej prędkości i moja ręka wyglądała mniej więcej tak. To było takie V, a więc było to bardzo, bardzo, bardzo poważne złamanie, tak? I ta ręka w gipsie bolała mnie jeszcze przez wiele, wiele tygodni, ale moja dziewczyna, Krystyna, postanowiła, że pojedziemy na łyżwy do Starego Olesna, ja na łyżwach z rozwaloną ręką, tak, prawie złamanie otwarte. Więc pojechaliśmy na te łyżwy i przyjechaliśmy. Krysia kazała mi jeździć na łyżwach. Ja mówię, nie będę jeździł na łyżwach. Nie chciałem się przyznać, że nie mam o tym zielonego pojęcia, bo się w borkach nie nauczyłem na przykład. Więc nie, Krysia, ja nie jeżdżę, boli mi ręka. Tak? A więc nie jeździliśmy, ale zrobiliśmy sobie ognisko w śniegu, chyba usmażyliśmy tam jakąś kiełbasę i później spędziliśmy romantyczny czas na dworcu PKP w Starym Oleśnie. Tak, siedzieliśmy i tam wtedy ja już się totalnie zakochałem po uszy. Tak? I taki był czas. Potrafiliśmy trzymać się za ręce i to już wyzwalało niesamowite emocje. Spędzaliśmy godziny non-stop, patrząc sobie w oczy, myśląc o sobie, rozmawiając i tak dalej, i tak dalej. To po prostu to nie było normalne, tak? Ten przypływ chemii był olbrzymi. Przypływ chemii był olbrzymi. I w tym wszystkim tak sobie myślałem, że tak już będzie zawsze. Ale tak nie jest. Jeśli marzysz o takim związku, gdzie tak zawsze jest, to muszę ci wbić szpilkę w ten napompowany balonik i powiedzieć ci, że tak nie jest. Później zaczyna się rzeczywistość. Później kończy się mruganie oczkami, które wyzwala różne emocje. Później zaczynają wychodzić różnego rodzaju konflikty, różnego rodzaju rzeczy i sobie myślisz w tym momencie, jak to jest możliwe? Pewien człowiek chodził do poradni małżeńskiej, mówi, jakoś nie mogę trafić na dobrą żonę, jestem po 7 rozwodach. I nie mogę jakby trafić na dobrą żonę i teraz biorę ślub z 8 żoną. Koszmar. Z 8 żoną i mówi, mam nadzieję, że mi teraz wyjdzie. Więc ten człowiek zaczął go pytać, mówi, ale wie pan, jedynym wspólnym mianownikiem w tych rozwodach jest pan. Żony się zmieniają. Dlaczego tak jest? Czy jest pan świadomy, że nad małżeństwem trzeba pracować? On mówi, nie, ja nie wierzę w żadną pracę nad małżeństwem. Po prostu, jeśli się dobrze dopasowaliśmy, to będzie dobrze. Ale tak nie jest. To jest ciekawe, że nasz wizerunek miłości, wizerunek małżeństwa buduje Hollywood i Bollywood. Tak? Bollywood jest bardzo popularny teraz. To jest... Wojtek to ogląda, jak chcesz wiedzieć więcej, to się go spytaj. Jak się gdziekolwiek spóźnia, to znaczy, że nie skończył oglądać jeszcze tego filmu. Bollywood przedstawia miłość dosyć taki dziwny sposób, tak? Jest para, która się trzyma za rękę i mówi, kocham cię, i to wszystko trwa pół godziny. Mówiłeś mi. I to wszystko trwa pół godziny, tak? Ludzie w Hollywood, którzy przedstawiają ci model małżeństwa, taki wyimaginowany, to są ludzie, to są aktorzy, którzy są po wielu rozwodach, tak? To są ludzie bardzo często uzależnieni od narkotyków, to są ludzie bardzo często uzależnieni od wszystkiego, od czego można być uzależnionym i ci ludzie sprzedają ci właściwy model małżeństwa. Przestań się łudzić. Przestań się łudzić. To był nasz trzeci punkt. Styl Hollywood lub Bollywood to nie działa. Przestań się łudzić. I ostatni mit. Jeśli teraz jest dobrze, to zawsze będzie dobrze. Nieprawda. W każde małżeństwo, jeśli ono dochodzi do skutku, to nie dochodzi do skutku dlatego, że mąż i żona nie potrafili się dogadać ze sobą i pomyśleli, że jak się nie potrafią dogadać ze sobą, to wezmą ślub i może to się jakoś ułoży. Nie. Kiedy jest ślub, tak? I mąż mówi, jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda w garniturze, to przyjdź. Żona milczy i mówi, tylko zapraszamy. I tam jest po prostu jest chemia, tak? Jest radość, jest jedno wielkie szczęście, ludzie są podekscytowani, to już za tydzień, to już to będzie się działo za tydzień. Wiecie, Biniu i Magda na tą chwilę są totalnie zakochani w sobie. Oni nie biorą ślubu, dlatego że jest źle. Każde małżeństwo, w każdym małżeństwie zawsze na początku było dobrze. Później zaczęło się psuć, bo nikt ci nie powiedział, że nad małżeństwem trzeba pracować. Że nad małżeństwem trzeba pracować. I pokażę wam za chwilę pewien obrazek. O! Stara miłość nie rdzewieje. I powiem wam... że bez względu na to, jak śmiesznie to wygląda, to życzę ci, abyś w tym wieku miał jeszcze w swoim małżeństwie taką pasję i taką miłość do swojej żony i męża. Życzę ci tego. Ostatnio poznałem małżeństwo, które ma już, spędziło ze sobą chyba 63 lata. To jest po prostu szok. I widzisz męża i żonę trzymających się za rękę, uśmiechniętych. Oczywiście to małżeństwo było budowane z Panem Bogiem pomiędzy i patrzysz na nich i to jest coś, co naprawdę porusza. To jest coś, co naprawdę porusza i moja żona z powodu naszej zbliżającej się rocznicy ślubu, 14 dopiero, wysłała mi to zdjęcie na Facebooka, że Sławku, życzę ci, abyśmy po prostu mieli taką miłość i gorliwość względem siebie, jaką mają ci ludzie. To jest piękne, powiem wam. To jest naprawdę piękne. Dobrze. Możemy już zmienić ten... I powiedzmy sobie teraz coś o tym, w jaki sposób żony mają zabiegać o mężów i mężowie mają zabiegać o żony. Jeśli masz ciężko pracować, to musisz wiedzieć, nad czym masz ciężko pracować. Jeśli chodzi o żony, to co jest niesamowicie istotne, to po pierwsze, żony, szanujcie swoich mężów. Tak? List do Efezjan, 5 rozdział, 25 werset mówi tak. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Jeśli ty jako żona nie będziesz szanować swojego męża, to nie możesz oczekiwać od niego pierwszej części tego wersetu. Nie możesz oczekiwać od niego miłości. Z drugiej strony, jeśli ty jako mąż nie kochasz swojej żony, to nie możesz wymagać później od żony, aby ona cię szanowała. I faceci bardzo często funkcjonują w taki sposób, mężowie, że oni narzucają szacunek, który żona powinna okazywać tobie. Ale zapominamy o pierwszej części tego wersetu, który mówi o tym, że masz kochać swoją żonę, jak i Chrystus umiłował Kościół. W jaki sposób Chrystus umiłował Kościół? A w taki sposób, że wydał samego siebie za Kościół. A więc miłość Chrystusa do Kościoła była taka, że to była miłość, która była zdecydowana również na to, aby poświęcić swoje życie. Tak? Pierwsza rzecz, droga żono. Mówię ci to jako 14-letni mąż. Jeśli nie będziesz okazywać szacunku, nie oczekuj od swojego męża miłości. To jest koło zamknięte. Musisz okazywać mu szacunek. Tak? I w jaki sposób mu się okazuje szacunek? Pozwól mu podejmować decyzje. Ty możesz wiedzieć, że one są głupie. Możesz wiedzieć, że one są głupie, ale pozwól mu podejmować takie decyzje. Tak? Szczególnie młodzi mężowie mówią, ja muszę, żono, wiesz co, ja czuję, że my powinniśmy mieć Xboxa, powinniśmy mieć Kinecta, powinniśmy mieć duży telewizor w domu, ale mężu drogi, ty się zastanów, w jaki sposób my przetrwamy do końca miesiąca. Ale wiesz, ja muszę, to są moje takie męskie pragnienia, to jest wyraz mojego dzikiego serca mężczyzny. Wiecie, jak jest z facetami, że jeśli on chce kupić jakiś gadżet, to on zbuduje do tego odpowiednią teologię. Tak? Że to mi jest potrzebne. To mi jest potrzebne. Wiesz, Krysia, ja się teraz uczę planowania czasu. Jak ja będę miał ten telefon, to ja mam tu kalendarz, zobacz, ja ci pokażę na YouTubie, bo tu jest prezentacja, zobacz. I tutaj będę sobie planował czas i będę mógł zaplanować również czas, że będziemy go spędzać razem, tutaj dla dzieci, tutaj to. To jest świetny telefon, popatrz, jaki on ma aparat. Będziemy sobie mogli robić zdjęcia, tak? I budujesz całą teologię. Jeśli jesteś żoną, po prostu mu pozwól. I kiedy on już zobaczy, że jest tylko dużym chłopcem, kiedy on już zobaczy, że popełnił błąd, to nigdy przenigdy nie mów mu słów, które pochodzą z piekła. A nie mówiłam? Nigdy mu tego nie mów. Po prostu uśmiechnij się, niech on sobie tak funkcjonuje w tym, tak? Niech on sobie brnie w tym. Zrób mu zdjęcie. On powinien dojść do jakiś, jak jest mądry, tak? To powinien dojść do wniosków, że to jednak było bez sensu. I ty, droga żono, jeśli chcesz mu pokazać, że on popełnił błąd, wybierz do tego błogi moment. Błogi moment. Kiedy macie fantastyczny czas razem ze sobą. Kiedy ten czas już się kończy, już się skończył, to wtedy możesz mu powiedzieć, wiesz co, ja sobie tak myślę, że ten Xbox nie był nam potrzebny. Tak, żono, on nie był nam potrzebny. Czyli co, popełniłeś błąd? Tak, popełniłem błąd. Wybierz odpowiedni moment. Odpowiedni moment. Druga rzecz, droga żono, podziwiaj go. Każdy facet jest jak mały chłopiec, który potrzebuje podziwu, tak? A więc ja dzisiaj wrócę do domu. Gdzie jest moja żona? Nie ma, poszła, super. To jest ten szacunek. Kiedy wrócę dzisiaj do domu, to zadam Krysi pytanie. Krysia, jak mi poszło kazanie? Wiecie, to trzeba mieć cierpliwość i miłość do kogoś, słuchać kazań jednego człowieka cały czas i one ci się jeszcze podobają przez tyle lat. A w domu ile różnych serii kazań? Opinia mojej żony jest dla mnie najważniejszą opinią. Tak? Z tego względu, że ja wiem, że moja żona po pierwsze jest szczera względem mnie, a po drugie mnie kocha i to, co mówi, nie ma na celu mnie zniszczyć, ale ma na celu również wprowadzić być może jakąś korektę do mojego życia. Podziwiaj swojego męża. Cokolwiek on zrobi, go podziwiaj. Wow! Jak ty pięknie zaparkowałeś dzisiaj. Jak ty pięknie to zrobiłeś dzisiaj. Wow! A jak było w pracy? Niech cię to zainteresuje, pomimo tego, że ciebie to w ogóle nie interesuje. Jak było w pracy? Ciężki dzień, a wiesz, ten... No, słuchaj, ja modlę się o ciebie, abyś dał radę. Podziwiaj go, podziwiaj. Moja Krysia czasami mi wysyła takie SMS-y, że Sławku, jestem ci wdzięczna za to, że nas utrzymujesz, za to, że się poświęcasz, że pracujesz dla nas. I wiecie, mi takie coś wystarczy na tydzień. Mężczyzna potrzebuje podziwu. Po trzecie, mów o swoim mężu pozytywnie. Jak ja widzę małżeństwa, które siedzą ze sobą, takie naburmuszone, i nagle mąż coś mówi, i żona mówi, nie, to wcale tak nie było. Wiesz co, jak ty coś powiesz, to tylko się płakać chce. Tak, taki przykład polskiej rodziny, polskiego małżeństwa. Nawet jeśli twój mąż się myli, to milcz publicznie, a powiedz mu prawdę prywatnie. Nie burz jego autorytetu, nie burz jego szacunku. Mów o nim pozytywnie. Wiesz, dlaczego to jest tak istotne, abyś go podziwiała? Bo on stanie się tym, kim ty mu mówisz, że on się stanie. On bierze twoje słowa bardzo, bardzo poważnie. Jego słowa wpadają w serce. Twoje słowa wpadają w jego serce. Twoje słowa, jeśli ty mu mówisz, wiesz co, ja myślę, że ty będziesz fantastycznym ojcem, że robisz postępy jako ojciec, że robisz postępy jako mąż, to jemu się w tym momencie chce. Mów do niego pozytywnie, mów słowa pełne wiary do jego życia. Jest polski model małżeństwa bardzo często polega na tym, że żona ciągle marudzi mężowi, jaki on jest do bani. A więc jeśli mówisz mu, że on jest do bani, to on stanie się do bani. Bo on stanie się tym, kim mu mówisz, że on jest, albo że kim będzie. Ty jesteś kluczowym głosem w jego życiu. Mów do niego pozytywne rzeczy. Po drugie, wierz w niego. Ja coś powiem. Ja jestem bardzo skomplikowanym człowiekiem o bardzo skomplikowanej psychice. Naprawdę. Ja sam siebie w ogóle nie rozumiem. Czasami, kiedy patrzę na moje zachowania, to w ogóle nie wiem, skąd to jest. Skąd to się wzięło? Kiedy ja mam na przykład jakiegoś, kolokwialnie mówiąc, doła, to jest tylko jedna osoba poza Panem Bogiem, która jest w stanie przemówić mi do rozsądku. I to jest moja żona. Ja bym już chyba zwariował bez mojej żony. Bo ona mnie zna. Bo ona wie, jak ja funkcjonuję. Zgadnijcie, jaki jest dla niej najgorszy dzień i najpiękniejszy dzień zarazem. Dla mojej żony. Jaki to jest dzień? Niedziela. To już nastąpi za 2 godziny. Tak? Więc kiedy ja wrócę do domu i jeśli stwierdzę, że to nabożeństwo było dobre, to cała moja rodzina się cieszy. Ale jeśli stwierdzę, że to nabożeństwo nie było dobre, pomimo cokolwiek, to zamykam się w sypialni i mówię, że chce mi się spać i muszę się zdrzemnąć. Co oznacza, że wszystko musi we mnie się uspokoić. Czy to jest normalne? Nie wiem, czytałem różne książki i podobno wielu ludzi tak ma. Wielu ludzi tak ma. Mów do swojego męża słowa napełnione wiarą. Nie mów do niego niczego negatywnego, bo on już słyszy wystarczająco negatywnych rzeczy. Wyobraź sobie, że on wraca z pracy, jest podłamany tym wszystkim. On nie będzie ci mówił o wszystkich rzeczach, które dzieją się w jego sercu. Szef go gdzieś ustawił, tak? I on wraca do domu i jest żona, która znowu go ustawia. Kolejna rzecz. Wspieraj go w trudnych momentach. Kiedy on przechodzi przez trudny czas, to miej świadomość, że jeśli mąż przechodzi przez trudny czas, to on ma najgorzej na świecie. Przynajmniej tak myśli. I nie wybijaj go z tego myślenia. On ma najgorzej. Nikt go nie rozumie. Ty go po prostu wspieraj. Spytaj, może ci zrobię herbaty, może ci zrobię kawę, może coś zjesz? Nie jesteś głodny? Dobrze, dobrze. To może obiad byś zjadł? Też nie jesteś głodny. A kola? Też nie, okej. A mogę ci jakoś pomóc? Okej. Po prostu go wspieraj. On musi się z tym wszystkim przegryźć. Ale bądź dla niego osobą, która go wspiera, kiedy jest mu źle. I powiem wam, że kiedy ja chorowałem, tak naprawdę to osoba, która zasiewała największą dozę wiary do mojego życia, to była moja żona, bo ona prowadziła podwójną walkę. Ona patrzyła na mnie, na mój stan, w którym ciężko było doszukać się czegoś pozytywnego. Ludzie, kiedy przychodzili mnie odwiedzać, to po kilku minutach już płakali. I teraz ja sobie myślałem, co musi przechodzić moja żona. Świadomość, że jest dwójka dzieci, tak? Świadomość, że co będzie, jeśli ja pozostanę w takim stanie. Z drugiej strony wiara w Boga i ogłaszanie Bożych obietnic nad moim życiem. To powiem wam, że to było trudne, to było bardzo trudne. Ale wy, drogie żony, jesteście potrzebne nam po to, aby nas wspierać w trudnych momentach. Bo niestety, ale tak to jest, że przed nami facetami jest o wiele więcej wyzwań. Bóg od nas wymaga o wiele więcej niż od was. My jesteśmy przywódcami naszych rodzin. Tak? Będę kiedyś mówił taką serię na temat destruktywnych żon i destruktywnych mężów. Więc nie bądź destruktywną żoną, która jeszcze niszczy swojego męża. I ostatnia rzecz, wspieraj swojego męża swoją seksualnością. Chyba nie muszę tego rozwijać w takim gronie. Chcę wam coś powiedzieć, nie przez przypadek. I tutaj rozbiję, drogie żony, chyba mit w waszej głowie, że dla mężczyzny seks jest czymś najważniejszym. Absolutnie tak nie jest. My o tym często myślimy. My o tym często śnimy. My o tym możemy rozmawiać dniami i nocami. Ale to nie oznacza, że to jest dla nas priorytet numer jeden. Bo jeśli moja żona mnie nie szanuje, bo jeśli moja żona zasiewa ciągle złe słowa do mojego życia, to seks z moją żoną w tym momencie schodzi na dalszy plan. W tym momencie, jeśli jest taka sytuacja, piję melisę, jedną, drugą, która mnie totalnie uspokaja i idę spać. Z drugiej strony, jeśli jesteś żoną, to apostoł Paweł powiedział taką rzecz. Mogliśmy kolektę zebrać teraz. Bo to, co powiem, będzie się podobać wszystkim mężom. Biblia mówi o tym, żeby mąż z żoną, bardziej żona z mężem, współżyli cały czas ze sobą, chyba że zrobią sobie przerwę na modlitwę i post. A że nie pościmy tak często, to cały czas. Widzę, że niektóre kobiety się uśmiechają, a niektóre kobiety się nie uśmiechają. Jeśli masz problem z tym kazaniem, to napisz na mojego maila toniemojawina@wp.pl, ale Bóg nas tak stworzył. Tak? My mamy o wiele więcej testosteronu niż wy, drogie panie. Jeśli wy myślicie czasami o seksie, tak? To my myślimy 8 razy więcej niż wy. I być może dla niektórych z was w głowach się pojawia, jak to jest możliwe. To jest możliwe. To jest możliwe. Wczoraj moja żona powiedziała mi, wiesz co? 14 lat jesteśmy małżeństwem. A ty jesteś coraz bardziej taki... Teraz muszę uniknąć słowa. A ty jesteś coraz bardziej taki nakręcony. To jest bardzo pozytywne. Seksualność, drogie żony, to jest podstawa. To nie jest najważniejsza rzecz, ale to jest bardzo istotna rzecz. Amen? Najgorsze za nami. A teraz, drodzy mężczyźni, zabiegajcie o swoje żony poprzez, po pierwsze, uczucie. Tak? To, co czytaliśmy sobie wcześniej. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Mężowie, miłujcie żony swoje. I jest takie magiczne zdanie, które brzmi tak. Kocham cię i tu jeszcze nie ma kropki. Jeśli mąż mówi do żony, kocham cię, to ona się w końcu do tego przyzwyczai. Tak? To nie jest jedyny wyraz miłości względem kobiety. A spróbuj każdego dnia zrobić coś takiego, że mówisz, żono, kocham cię, ponieważ... I 3. Ponieważ troszczysz się o moje dzieci. Ponieważ urodziłaś mi 3 dzieci. Ponieważ tylko ty masz cierpliwość taką do moich dzieci. Tak? I tu można by długo mówić o tej miłości ze względu na dzieci. Ponieważ gotujesz mi obiady, ponieważ ty mnie rozumiesz, ponieważ tyle lat jesteś mi wierna. Kiedy ostatnio powiedziałeś jako mąż coś takiego swojej żonie? Kocham cię. A jak się coś zmieni, to ci powiem. Przecież ci mówiłem 3 lata temu, że cię kocham. No na ślubie ci powiedziałem, ja cię pocałowałem publicznie. Nie widziałaś? Obiecałem ci wierność. Obiecałem ci to. Kocham cię. No ale mów mi tak częściej. No mówię ci, ja już ci to powiedziałem, jak się coś zmieni, to ci powiem. Nie, to nie jest okazywanie miłości. Okazywanie miłości... Pamiętam, kiedyś poszedłem do jednego małżeństwa i wchodzę do ich domu i nagle oni mają 2 ubikacje. I nagle idę do jednej ubikacji, a tu jakieś karteczki na drzwiach, jakieś takie... Jesteś dla mnie wszystkim. Bardzo cię kocham. Tu jakieś kwiatuszki. Wszędzie takie różne dziwne, porozstawiane karteczki. Ja mówię, facet nieźle podniósł poprzeczkę. Jeszcze moja żona to widziała. Mówię, ciekawe, co się teraz kręci w jej głowie. Ale to jest super. Tak? Pamiętam, jak byłem nauczycielem, to przynajmniej 2 razy w ciągu roku przynosiłem kwiatki. Na rozpoczęcie roku i na zakończenie roku, bo zawsze dostawałem, teraz niestety muszę sam za nie płacić. Na Dzień Nauczyciela jeszcze 3 razy. I to jest niesamowicie istotne. To jest niesamowicie istotne, abyś mówił swojej żonie, dlaczego ją kochasz. Abyś pokazywał, że ją kochasz. Tak jak Chrystus powiedział, że jeśli mówisz, że mnie kochasz, jeśli ktoś mnie miłuje, ten będzie przestrzegał moich przykazań. Tak? Jeśli mówisz, że kochasz swoją żonę, to nie chodzi, że będziesz przestrzegał jej przykazań, ale chodzi o to, abyś co? Abyś jej to pokazywał w praktyczny sposób. Tak? I wymyśl sobie, co powinieneś zrobić. Takie kwiatki, czekoladki to jest standard. Wymyśl coś innego. Łyżwy? Nie wiem. 2. Rozmawianie ze sobą. Ja zauważyłem, że kobiety czują się kochane i szczęśliwe wtedy, kiedy z nimi rozmawiasz, kiedy im poświęcasz czas. Problem polega na tym, że statystycznie rzecz biorąc, kobiety używają 30 tysięcy słów dziennie, a mężczyźni 20 tysięcy słów, jak mają dobry dzień. A więc rozmawianie z żoną wymaga jakiegoś wysiłku. U nas jest odwrotnie. Ale poświęcaj swój czas, aby rozmawiać ze swoją żoną. Poświęcaj swój czas, aby rozmawiać z nią. Tak, aby jej słuchać. To jest, powiem wam, że dla mnie to jest jakby chyba moja ulubiona forma spędzania czasu z kimkolwiek. Kiedy ja mogę usiąść z moją żoną i kiedy możemy sobie rozmawiać. A jeszcze jak ktoś dzieci zabierze, co się czasami zdarza, to już w ogóle jest super. Trzecia rzecz. Troskliwość. Troszcz się o swoją żonę. Nie przez przypadek Biblia mówi o tym, że kobiety to jest jaki słabszy rodzaj niewieści. One nie mają takiego potencjału, aby znieść stres, który ty jesteś w stanie znieść. Troszcz się o nie. Troszcz się o nie. Nie katuj swojej żony wszystkim, co przeżywasz w swoim życiu. Nie katuj swojej żony każdym problemem, który się pojawia w twojej głowie, bo ona będzie to przeżywać o wiele bardziej. I ostatnia rzecz to jest to, abyś ochraniał swoją żonę. Ochraniaj swoją żonę. Będziesz miał sytuację, kiedy ktoś będzie krytykował swoją żonę. Będziesz miał takie sytuacje. Tak? Będziesz miał sytuację, kiedy ktoś będzie mówił źle o twojej żonie. Ochraniaj ją. Nie pozwalaj na to, aby ktoś niszczył twoją żonę. Nie pozwalaj na to. Pamiętaj, psychika kobiety, psychika twojej żony jest o wiele bardziej krucha niż twoja. Amen. I napisałem sobie kilka takich rzeczy odnośnie już i męża, i żony. Że niech twoje słowa zachęcają. Twoje słowa niech zachęcają. Twój język niech sieje życie. Niech twój język sieje życie. Twoje ręce niech służą. Tak? Bądź człowiekiem, bądź mężem, żoną, która służy i bądź mężem, który też służy swojej żonie. Kolejna rzecz. Niech twoje nogi idą na osobność najpierw z Bogiem, a potem żoną bądź mężem. Potrzebujesz tego w swoim życiu. Potrzebujesz, aby ty jako mąż, abyś spędzał czas z Bogiem na osobności. I twoja żona potrzebuje czasu z Bogiem na osobności. Tak? To jest niesamowicie istotne. Kolejna rzecz. Twoje uszy niech słuchają. Nie przez przypadek mamy dwoje uszu, a tylko jedne usta. Nie przez przypadek. Jakub w swoim liście mówi, abyśmy nie byli skorzy do mówienia, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy słuchają. Tak? Którzy słuchają. Kolejna rzecz. Twoje oczy niech pragną tylko twojej żony i tylko twojego męża. Jeśli pragniesz, jeśli pożądasz kogokolwiek, to niech to jest tylko i wyłącznie twoja żona bądź twój mąż. Tak? Twoje oczy niech pożądają tylko jednej kobiety i twoje oczy niech pożądają tylko jednego męża. Chrystus w dosyć radykalny sposób w kazaniu na górze powiedział, że jeśli ty jako mąż czy żona, jeśli tylko myślisz, jeśli masz pożądliwe myśli o jakiejś kobiecie bądź o jakimś mężu, to tak, to jest to samo, jakbyś już dopuścił się cudzołóstwa. Twoje myśli mają znaczenie, twoja żona ich nie widzi. Ale Bóg je widzi. I bardzo często jest tak, że możesz być atakowany przez myśli. To jest normalne, że jesteś atakowany. Nie masz na to wpływu. Jesteś bombardowany z każdej strony. Natomiast to, za co jesteś odpowiedzialny, to jesteś odpowiedzialny za to, co zrobisz z tymi myślami. Czy pozwolisz się temu rozwijać, czy je po prostu odrzucisz? Oglądanie pornografii w internecie jest, według Biblii, jest zdradą swojej żony. Brutalna prawda. To jest budowanie sobie wyimaginowanych fantazji z kobietą, do której nie masz w ogóle prawa. Oglądasz ją nago i nie masz w ogóle do tego prawa. Bóg nie daje ci prawa oglądać kogokolwiek nagiego poza swoją żoną, poza swoim mężem. To jest świętość. Wiecie, żyjemy w czasach, kiedy idziesz do seksuologa i on powie ci, jeśli, nie wiem, nie układa ci się w łóżku, to on ci powie, wiesz co, no to może jako para obejrzyjcie jakiś film pornograficzny, aby wzbudzić w sobie, nie wiem, pożądanie. To jest po prostu chore. Jeśli jeszcze sobie zdasz sprawę z tego, że wiele z tych kobiet, które uczestniczą w filmach pornograficznych, to są kobiety, które są do tego zmuszane. Tak? To są kobiety, które stały się niewolnikami. To są kobiety, które bardzo często są wykradzione, tak, z danego kraju. Ile sytuacji jest w Bułgarii na przykład. Kiedy jedziesz drogą, na przykład do Opola, widzisz kobiety, które stoją i sprzedają swoje ciała i je bardzo łatwo osądzamy, bo nie mamy świadomości, że nie każda z tych kobiet jest tam, bo ona chce. Wiele tych kobiet jest tam, ponieważ musi. Ponieważ system działania mafii jest bardzo prosty. Tak? Jeśli ty nie będziesz tego robić, co my ci każemy, to twoja rodzina zginie. I wiele aktorek w filmach pornograficznych to są kobiety, które są do tego zmuszane. To są kobiety, które, żeby funkcjonować w taki sposób, muszą się uzależnić od narkotyków, bo się po prostu nie da. To jest rzeczywistość pornografii. I pamiętam jeszcze takiej jednej rzeczy, która zawsze najbardziej mnie rozbraja. Oglądasz teraz nagość kobiety, która jest córką kogoś. I pomyśl sobie przez chwilę, czy chciałbyś, aby ktoś kiedykolwiek oglądał nagość twojej córki i takie wyuzdanie. Pornografia to nie jest taki błah, to nie jest taka błaha rzecz. Ale pornografia ciągle i ciągle żnie olbrzymie żniwo, rozbijając małżeństwo za małżeństwem. Bo człowiek, bo facet się naogląda pornografii, naogląda się różnych dziwnych rzeczy, a później wymaga tego samego od swojej żony, gdzie dla twojej żony to jest po prostu obrzydliwe. Nie możesz wymagać od swojej żony tego, czego wymagają reżyserzy filmów pornograficznych od aktorek. Nie możesz. To jest chore. I seks, który Bóg stworzył jako piękno, tak, staje się czymś, co jest po prostu ze zwierzęceniem. A więc zwracaj uwagę, na co patrzysz. Ja wiem obecnie, że to nie jest problem tylko mężczyzn, to jest również problem kobiet. Olbrzymi problem kobiet. Ostatnia rzecz, niech twoje serce niech kocha wiernie i na zawsze. Bądź wierny. Bądź wierny w swoich spojrzeniach, w swoich uczuciach. Bądź wierny. Jeśli masz żonę, jeśli masz męża, to uwierz mi, że nie potrzebujesz przyjaciół i przyjaciółek poza swoim małżeństwem. Nie potrzebujesz. Jeśli ja miałbym jakąś przyjaciółkę poza moją żoną, to jest jakaś utopia, to jest jakieś totalne nieporozumienie. Jeśli my razem mamy jakąś przyjaciółkę, to jest okej. Okay. Ale nie, że ja mam przyjaciółkę, a nie, ona nie jest przyjaciółką mojej żony, to jest absurd. Bez względu na to, co mówi ci twój rozsądek, bez względu na to, co oglądasz w telewizji, to jest głupota, to jest bezsens. Mówiliśmy sobie tydzień temu na temat zazdrości, tak? Takiej usprawiedliwionej zazdrości. Dla mnie najważniejszą relacją, jeśli chodzi o kobiety, jest relacja z moją żoną, a później relacja z moją córką. To jest dla mnie najważniejsze, to jest dla mnie najbardziej istotne. Tak? Dwie istotne zasady. Odnośnie małżeństwa. Jak widzimy, jest potrzebna praca w tym wszystkim. Nie pozwól, aby małżeństwo sobie tak biegło po prostu, tak? Jakoś to będzie. Nie, musisz nad tym pracować. Musisz coś z tym zrobić. Musisz zacząć mówić pozytywnie, musisz zacząć mówić, dlaczego kochasz swoją żonę, musisz spędzać z nią czas. Tak? Musisz ją gdzieś czasami brać, nie wiem, na kawę, na herbatę. Musisz z nią spędzać czas. Bo to, że jest dzisiaj dobrze, nie oznacza, że będzie zawsze dobrze. Musisz nad tym pracować. I obrazek, który oglądaliśmy, te dwie osoby, tak? Mąż i żona, od wielu, wielu, wielu lat. a tam jest ciągle miłość. To jest cud, to jest fenomenalne. To jest fenomenalne. I są dwie istotne zasady. Po pierwsze, aby mieć to, czego nigdy nie miałeś, musisz zacząć robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś. Jeśli w swoim małżeństwie, jeśli chcesz mieć to, czego nigdy nie miałeś, musisz zacząć robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś. Jeśli chcesz mieć to, czego nigdy nie miałeś, musisz zacząć robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś. Innymi słowy, jeśli chcesz mieć małżeństwo, które będzie rozkwitać, które będzie ciągle szło do przodu, chcesz mieć małżeństwo, które ciągle i ciągle będzie zapatrzone w siebie, w taki pozytywny sposób, będzie zakochane w sobie, będzie lubiało chodzić ze sobą na spacery, będzie lubiało ze sobą rozmawiać i które będzie przechodzić przez trudne momenty, musisz nad tym pracować. Jeśli tego nie ma w twoim życiu, to musisz zacząć robić rzeczy, których jeszcze nigdy nie robiłeś. Tak? Jeśli nigdy jeszcze nie mówiłeś swojej żonie, kocham cię, ponieważ coś tam, coś tam, coś tam, to po prostu zacznij to robić. Zacznij od czegokolwiek. Jeśli ty jako żona nigdy nie mówiłaś pozytywnych rzeczy do swojego męża, to zacznij to robić. Zacznij go wspierać. Zacznij wypowiadać słowa pełne uznania i pełne wiary w jego stronę. Musisz zacząć to robić. To się nie stanie od tak. My za bardzo wierzymy... To jest tak, że ja się będę modlił o to. No i co z tego, że ty się będziesz modlił o to? Gdzie ci Bóg powiedział w swoim słowie, jeśli będziesz się modlił o twoje małżeństwo, to twoje małżeństwo będzie dobre? Nie. Nie. Biblia tak nigdzie nie mówi. Biblia mówi o tym, że jesteśmy współpracownikami. Tak naprawdę, ja pamiętam sytuację, powiem wam, to kiedy my się poznajemy, kiedy my chcemy zdobyć swoją przyszłą żonę, jeśli my chcemy zdobyć swojego męża, to jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Pamiętam jednego człowieka z naszego kościoła, który robił niesamowite rzeczy dla swojej dziewczyny, którą chciał zdobyć. I jemu się udało. Tak? A więc robił takie dziwne rzeczy, jak na przykład budował bałwanika i stawiał go na parapecie. Pukał po oknie i uciekał. Tak? Albo na przykład brał kosz, gdzie było wiele różnych smakowitych rzeczy. Brał później koc i gdzieś tam jechał i rozkładał ten koc. Potem zabierał tą swoją dzisiaj żonę, matkę, wtedy dziewczynę i zabierał. I ona, kiedy ona to zobaczyła, wow, jaki czad. Nie chcę mu zadawać niewygodnego pytania, kiedy ostatnio był taki piknik. Ktoś fajnie powiedział, kiedy chcesz zdobyć swoją żonę, to jest tak, jedziesz samochodem, nagle jest delikatna taka dziurka. Wystarczy, że przyjedziesz się w stronę Szumiradu i jedziesz i nagle jest takie delikatne boom. Nic ci się nie stało, kochanie, nie, wszystko jest okej, ty jesteś na etapie zdobywania swojej żony. Nie, wszystko jest okej. Masz już swoją żonę, już zdobyłeś. Już jest twoja. Jedziesz samochodem. Łup, w dziurę, po prostu sam głową uderzyłeś w dach samochodu, jedziesz. Ty uważaj trochę, jak ty jedziesz. Nie przesadzaj, kobieto. Tak się zmienia wszystko. Tak, zauważyliście, że my potrafimy, żeby zdobyć siebie, to jesteśmy w stanie po prostu zrobić absolutnie wszystko. Bałwaniki na parapecie. To jest logiczne, że to się stopi. Pikniki. Świece, płatki róż, jeszcze czerwone dywaniki, to wszystko na polnej drodze. Liściki, kocham cię, dwa słowa, gdzieś jest już małżeństwo, już po prostu, jak to mówią, kita się wlecze. Nic się po prostu. Trzeba pracować nad małżeństwem, bo druga zasada jest taka, aby mieć, co kiedyś miałeś, musisz zacząć robić to, co kiedyś robiłeś. aby mieć to, co kiedyś miałeś, musisz zacząć robić to, co kiedyś robiłeś. Amen. A więc jest czas powrotu do polnych pikników. Do karteczek w ubikacji. Ja kiedyś wymyśliłem też, że też zrobię karteczki. Nie byłem na tyle kreatywny, żeby to w ogóle pociąć jakoś. Ten, napisałem mazakiem na takiej A4. Napisałem, przylepiłem to w ubikacji. Przylepiłem to na naszej szafie w sypialni. Dzieciom to przyczepiłem i każdy z rodziny przychodził do mnie. Tata, ale co tam jest napisane? Nie wpadłem na to, żeby lepiej to napisać na przykład na komputerze. Dlaczego? Bo mi się nie chciało. Chciałem mieć karteczki A4. Do dzisiaj poprzywieszane, nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Moje dzieci wykorzystały sytuację, też mi zaczęły karteczki przyczepiać. Z różnymi pragnieniami. Jeśli chcesz mieć to, co kiedyś miałeś, że kiedyś było fantastycznie, musisz zacząć robić to, co kiedyś robiłeś. Zauważ, jakie rzeczy robiłeś, kiedy chciałeś zdobyć swoją żonę. Do głowy ci nie przyszło, żeby się z nią pokłócić. Po prostu ona coś ci mówiła, a ty się w ogóle nie odzywałeś. Teraz, jak już zdobyłeś, jak już jest twoja, jak już ci przysięgła wierność, to teraz sobie już pozwalasz. Bądź człowiekiem, który próbuje reanimować pewne sytuacje, bo ciągle jest nadzieja, aby to zmienić. Wiecie, co Biblia mówi? Żeby żony zdobywały swoich mężów dla Chrystusa bez słowa. Bez słowa. Żona nie musi używać słów, aby jej mąż zauważył, że wow, że coś jest niesamowitego w tym. Bez słowa. Amen? Chrystus w Apokalipsie, to jest ostatni werset, którym gdzieś będziemy kończyć, mówi o Apokalipsa, drugi rozdział, wersety od 3 do 5. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. To jest sytuacja, kiedy Chrystus mówi do kościoła w Efezie. Mówi im cały czas pozytywne rzeczy. Jesteś wierny, mówi do kościoła w Efezie, jesteś wierny, jesteś wytrwały, to wytrzymujesz wszelkie prześladowania, ale mam ci za złe jedną rzecz, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I powiem ci coś. Bóg chce, aby w twoim małżeństwie była ciągle pierwsza miłość. Biblia nie mówi nic o drugiej miłości. Biblia nic nie mówi o trzeciej miłości. Ale pierwsza miłość ma to do siebie, że jeśli nie będziesz o nią dbał, tak samo jak w relacji z Bogiem, to ona po prostu ostygnie. Pamiętasz moment, kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi? Pamiętasz moment, że nie mogłeś się doczekać, kiedy zaczniesz czytać Biblię? Pamiętasz moment, że modliłeś się gdziekolwiek? Pamiętasz sytuację, kiedy mówiłeś o tym, co przeżywasz każdemu, kogo spotkałeś? To była pierwsza miłość. Nikt nie musiał ci mówić, żeby cię zabrać, że musisz iść do kościoła. To była pierwsza miłość. I jak sobie przełożysz tą pierwszą miłość, jeśli chodzi o małżeństwo, to właśnie było tak, jak przed chwilą sobie mówiliśmy. Zauroczenie się sobą, zakochanie się w sobie. I to jest coś, tak jak w relacji z Bogiem, to jest coś, co musisz ciągle podsycać. I tutaj Chrystus powiedział o trzech rzeczach. Po pierwsze, zobacz, z jakiej wyżyny spadłeś. Zobacz, jak było. Tak? Zobacz, jak było. Po pierwsze, zobacz, jak było. Zobacz, jaki kiedyś byłeś gorliwy dla mnie. Zobacz, jak bardzo kiedyś kochałeś swoją żonę. Zobacz, jak bardzo kiedyś kochałaś swojego męża. Przypomnij to sobie. Przypomnij to sobie. Niech to cię skonfrontuje. Przypomnij to sobie. Druga rzecz, o której mówi Chrystus, upamiętaj się. Upamiętaj się. Zmień kierunek. Zmień kierunek. Przypomnij sobie, jak było. I podejmij decyzję, że chcesz to zmienić. Ale ilekroć podejmujesz decyzję, że chcesz coś zmienić, musisz zacząć coś robić. Tak? I dalej Chrystus mówi o tym, i spełniaj uczynki takie jak pierwej, takie jak na początku. Nie wystarczy podjęcie decyzji, że od dzisiaj będzie inaczej. Nie wystarczy podjęcie decyzji. Nie wystarczy przypomnienie sobie, jak było. Ale teraz są konkretne uczynki, które muszą za tym pójść. Nie chodzi o to, żebyś dzisiaj z żoną spędził albo z mężem dobry czas. Chodzi o to, abyś wrócił do tego, jak było. Twoje dzieci nie są najważniejsze. Jeśli twoje małżeństwo ostygnie, to budujesz obraz w głowach swoich dzieci, że taki rodzaj małżeństwa jest okej. Kłótnie, brak miłości. Dzieci wchodzą do sypialni, do ciebie i zawsze jest tak samo. Mąż w jednym rogu, żona w drugim rogu. Niech twoje dzieci widzą, że ty całujesz swoją żonę, że ty jej przenosisz kwiatki, że ty mówisz pozytywne rzeczy do niej. Niech twoje dzieci widzą, jak mąż otrzymuje mnóstwo takiej afirmacji, mnóstwo pozytywnego wsparcia. Niech twoje dzieci to widzą. Pamiętaj, dzieci nie uczą się tego, co im mówisz. Dzieci uczą się na podstawie tego, co widzą. Ja chcę, aby moje dzieci miały dobre małżeństwa. Bo jeśli małżeństwo się rozpadnie, to całe życie ci się rozpada. Całe życie ci się rozpada. I złączy się z żoną swoją. Greckie słowo dawbak, zabiegać z dużym zaangażowaniem i trwać przy kimś gorliwie. Chcę ci coś powiedzieć. Bez względu na to, jak będziesz zabiegał o swoją żonę, bez względu na to, jak będziesz zabiegała o swojego męża, to miej świadomość, że Chrystus zabiega o ciebie o wiele bardziej. Dlatego, że Ewangelia Łukasza w 15 rozdziale, wersety od 4 do 7, Biblia mówi tak: któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy ją, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, kiedy się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Bez względu na to, jakim byłbyś fantastycznym mężem i jak bardzo byś zabiegał o swoją żonę, bez względu na to, jaką byłabyś fantastyczną żoną i zabiegała o swojego męża, to jest ktoś, kto zabiega o twoje serce o wiele bardziej niż wymarzony obraz twojego współmałżonka. Serce Chrystusa jest takie, że jeśli ty się gubisz, bądź jeśli jesteś zgubiony, Chrystus szuka ciebie. Chrystus zabiega o twoje serce. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Chrystus przyszedł na świat i oddał za ludzi, za każdego człowieka swoje życie? Nie oddając go w błahy sposób, ale pozwalając ukrzyżować się na krzyżu. Zastanawiałeś się, dlaczego tak jest? Bo Chrystus widział coś, czego ty nie widziałeś. Chrystus widział piekło i Chrystus widział niebo. Determinacja i miłość, która jest w nim, abyś nie znalazł się w miejscu zwanym piekło, jest olbrzymia. Ta determinacja, ta miłość, to zabieganie doprowadziło go do miejsca, kiedy on pozwolił ukrzyżować się. On pozwolił ukrzyżować się i powiedzieć, że ktokolwiek uwierzy w niego, ktokolwiek mu zaufa, ktokolwiek będzie go naśladował, ten będzie zbawiony. Chciałbym, abyśmy zanim idziemy się modlić o nasze małżeństwa, chciałbym, abyśmy pomodlili się teraz i mieli świadomość tego, jak bardzo Chrystus zabiega o ciebie. pozwoliłeś już Chrystusowi, aby On Ciebie odnalazł? Czy pozwoliłeś już Chrystusowi, aby On przejął całkowicie Twoje serce? On zostawia 99 owiec, aby szukać właśnie Ciebie. Ojcze, my przychodzimy do Ciebie. Chcemy się modlić o Twoją łaskę, chcemy się modlić o Twoje błogosławieństwo, Panie. I modlę się, Duchu Święty, aby Twoja ręka, Panie, była nad nami. I dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który zostawia 99 owiec, które mają się dobrze. Idziesz szukać tej jednej zgubionej. Panie, i modlę się do Ciebie, abyś poruszał dzisiaj nasze serca, abyśmy nie byli głusi, Duchu Święty, na Twoje wołanie, na Twoje pukanie do naszego serca. I modlę się, Święty Królu, abyś nas przemieniał, abyś nas zmieniał. Dotykaj naszych serc, Ojcze, dotykaj naszych serc. Panie, przyjdź, Duchu Święty, dotknij naszych serc. Jeśli jesteś człowiekiem i masz świadomość, że nie pozwoliłeś jeszcze nigdy odnaleźć się Chrystusowi, że ciągle jesteś tą zagubioną owcą, bo nigdy nie przyszedłeś do Chrystusa i nie powiedziałeś: Jezu, ja Ciebie chcę, ja Ciebie pragnę. Jeśli jesteś tą osobą, to chciałbym, abyś pomodlił się ze mną taką modlitwą, abyś ją po prostu powtórzył za mną. I ta modlitwa ma na celu przedstawienie Ciebie Jezusowi Chrystusowi, aby On mógł Ciebie znaleźć. Pomódlmy się. Drogi Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Pragnę Cię poznać. I pragnę otworzyć moje serce przed Tobą dzisiaj. Pragnę Cię prosić, abyś mnie dzisiaj odnalazł. Abyś mnie wziął na swoje ramiona. Abyś przemienił moje życie. Jezu, ja wiem, że zrobiłem wiele złego w moim życiu. Popełniłem wiele grzechów. I proszę Cię, Jezu, przebacz mi. Proszę Cię, Jezu, oczyść moje serce. I zapraszam Cię, Jezu, abyś Ty zamieszkał w moim sercu. Abyś Ty stał się Panem i właścicielem mojego życia. Abym od dzisiaj należał do Ciebie i do nikogo więcej. I wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, jeśli modliłeś się w taki sposób, a to tutaj jest Józef, który ma dla Ciebie prezent, niespodziankę. Józef będzie stał tam, podejdź do niego, on da Ci pewien prezent, który ma Ci pomóc rozwinąć Twoją relację z Bogiem. Abyś mógł rozwijać tą relację, która się dzisiaj zaczęła w Twoim życiu. Nic za to nie płacisz, to jest zupełnie za darmo. To jest to, abyś rozwijał swoją relację z Bogiem. I teraz chciałem się zwrócić do tych z nas, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich. Abyś dzisiaj podjął decyzję. Jak podejmiesz decyzję, to przypomnisz sobie, jak kiedyś było. Kiedy zabiegałeś, kiedy zabiegaliście o siebie, kiedy to wszystko było przed ślubem. Abyś zdał sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że jest dobrze, albo było dobrze i zawsze tak będzie. Życie będzie nam rzucać różne kłody pod nogi, różne sytuacje i ty nie masz pojęcia, jak ty się zachowasz. Ale jest jedna rzecz, nad którą możesz mieć kontrolę. Możesz mieć kontrolę nad swoim małżeństwem, nad temperaturą, która jest w twoim małżeństwie. Przypomnij sobie, jak było, ale podejmij też decyzję. Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś robiłeś. Że zaczniesz okazywać miłość w taki sposób, jak kiedyś to było. Abyś rozbudził w swoim życiu tak olbrzymią miłość do siebie, że będzie o wiele lepiej niż kiedykolwiek. Jeśli siedzisz tam ze swoją żoną, chciałbym, abyś złapał swoją żonę za rękę. Jeśli już powiesz, a co ja będę ją chwytał, to znaczy, że masz naprawdę problem. Więc chwyć swoją żonę za rękę. I chciałem, żebyśmy pomodlili się w taki sposób, abyś to wyznał przed Bogiem w taki sposób, że będzie słyszeć to twój mąż i twoja żona. Powtórzcie za mną taką modlitwę, nie cichutko, ale tak głośno. Drogi Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i modlę się, abyś ciągle przemieniał nasze małżeństwo. Przypomnij mi rzeczy, które kiedyś robiłem, kiedy chciałem zdobyć moją żonę, mojego męża. Przypomnij mi tą falę zakochania, która mi towarzyszyła. Przypomnij mi tą pierwszą miłość. I ja, Jezu, dzisiaj przed Tobą deklaruję, że będę zabiegał o moją żonę, że będę zabiegać o mojego męża, że będziemy mówić do siebie pozytywne słowa, że będziemy się inspirować i budować, że będziemy spędzać ze sobą czas, że będziemy ze sobą rozmawiać, że będziemy obdarowywać się różnymi rzeczami. I ja wyznaję to, Jezu, dzisiaj przed Tobą, że moja żona, mój mąż są najważniejszymi osobami zaraz po Tobie. Panie, pomóż nam przemieniać nasze małżeństwo. Pomóż nam zmieniać się na lepsze małżeństwo. Dziękujemy Ci, Jezu, że Ty jesteś w tym wszystkim z nami. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Ciebie. I dziękujemy Ci za to, że Ty masz dobre myśli o nas. Amen.